Za i przeciw. W czasie, gdy zaszły te wypadki, powracałem z wycieczki naukowej do niezdrowych okolic Nebraski w Stanach Zjednoczonych, dokąd mnie rząd francuski wysłał razem z wyprawą jako nadetatowego profesora paryskiego Muzeum Historii Naturalnej. Po 6 miesiącach spędzonych w Nebrasce, obładowany szacownymi zbiorami, przybyłem do Nowego Jorku pod koniec marca. A że odjazd mój do Francji oznaczony był dopiero na pierwsze dni maja, zająłem się więc uporządkowaniem moich bogactw mineralogicznych, botanicznych i zoologicznych, gdy oto zdarzył się wypadek z okrętem Scotia. Znałem doskonale całą tę sprawę, będącą na porządku dziennym, i czy mogło być inaczej? Choć wertowałem wszystkie dzienniki europejskie i amerykańskie, to jednak nic mi one nie wyjaśniły. Tajemnica ta mocno mnie intrygowała. Nie mogąc sobie wyrobić żadnego zdania, bujałem myślą pomiędzy ostatecznościami. Że było coś, to najmniejszej nie ulegało wątpliwości, a niewierni mogli palcem dotknąć rany okrętu. Gdym przybył do Nowego Jorku, kwestia ta była w fazie największego rozgorączkowania. Przypuszczenia o wyspie pływającej, o nieuchwytnej skale podmorskiej przez nieudolne umysły podtrzymywane, stanowczo odrzucono. W rzeczy samej, jeśli ta skała we wnętrznościach swoich nie miała maszyny, to jakże mogła przenosić się z miejsca na miejsce i to z taką jeszcze szybkością nadzwyczajną? Z tej samej przyczyny odrzucono myśl o jakimś pływającym szkielecie okrętu. Pozostawały więc dwa tylko możliwe rozwiązania tej kwestii i z nich też powstały dwa różne stronnictwa. Jedno utrzymujące, że był to potwór siły kolosalnej, inne, że to była łódź podwodna o ogromnej sile poruszającej. Ostatnie przypuszczenie, jakkolwiek prawdopodobne, nie zgadzało się z poszukiwaniami, jakie robiono na obu półkulach. Trudno przypuszczać, aby człowiek prywatny miał na swe rozkazy taki przyrząd mechaniczny. Gdzie i kiedy kazałby go zbudować i jakim sposobem budowę tę mógłby utrzymać w tajemnicy? Tylko rząd jakiś mógłby posiadać podobną maszynę niszczącą. A w tych nieszczęśliwych czasach, kiedy geniusz człowieka wysila się na pomnożenie środków wojowania, bardzo było do prawdy podobne, że jedno z państw postarało się o taką ogromną machinę. Po szaspotach torpedy, po torpedach tarany podmorskie, monitory, po czym reakcja. Przynajmniej tak się spodziewam. Lecz i to przypuszczenie maszyny wojennej upadło znowu wobec oświadczeń urzędowych. Ponieważ zaś cierpiały na tym komunikacje zaoceaniczne, nie można było wątpić o szczerości rządów. Zresztą, jak przypuścić nawet, aby budowa takiego statku podmorskiego mogła ujść uwadze publicznej? W takich okolicznościach zachowanie tajemnicy jest bardzo trudne dla człowieka prywatnego. Dla państwa zaś, którego wszystkie czynności śledzone są przez potęgi nieprzyjazne, niemożliwe. Tak więc po poszukiwaniu w Anglii, Rosji, Prusach, Hiszpanii, Włoszech, Ameryce, a nawet i Turcji, przypuszczenie monitora podmorskiego całkiem upadło. Wrócono więc do myśli o potworze. Pomimo nieustannych żarcików, jakimi prześladowała tę myśl prasa brukowa i na tej drodze, wyobraźnia zapuściła się w najniedorzeczniejsze marzenia ich teologii fantastycznej. Po moim przybyciu do Nowego Jorku wiele osób zaszczyciło mnie zapytywaniem o to zjawisko. Ogłosiłem we Francji drukiem dzieło in quarto w 2 tomach pod tytułem Tajemnice wielkich głębin podmorskich. Wobec tej książki, łaskawie przyjętej przez świat naukowy, uchodziłem za specjalistę w tej dość ciemnej części historii naturalnej. Zapytano mnie o zdanie. Dopóki mogłem, zaprzeczałem rzeczywistości faktu. Lecz wkrótce przyparty, jak to mówią, do muru, musiałem wytłumaczyć się kategorycznie. Nawet New York Herald wezwał publicznie czcigodnego Piotra Aronaxa, profesora Muzeum Paryskiego, do wydania jakiegokolwiek sądu w tej sprawie. Ponieważ nie mogłem dłużej milczeć, rozważyłem przeto zagadnienie pod wszystkimi jego politycznymi i naukowymi względami i podaję tu zakończenie artykułu, bardzo treściwego, jaki ogłosiłem w numerze z 30 kwietnia. Tak więc, pisałem, Zbadawszy jeden po drugim wszystkie wnioski i odrzuciwszy wszelkie domniemania, wypada koniecznie przypuścić istnienie jakiegoś zwierzęcia morskiego z siłą nadzwyczajną. Wielkie głębie oceanu są nam całkowicie nieznane. Co się dzieje w tych przepaściach bezdennych? Jakie istoty mieszkają i mogą mieszkać na głębokości 12 czy 15 mil angielskich pod powierzchnią wód? Jaki jest organizm tych zwierząt? Zaledwie domyślać się tego można. Jednakże zadanie przedstawione mi do rozwiązania może przybrać formę dylematu. Albo znamy całą rozmaitość istot zamieszkujących naszą planetę, albo ich nie znamy. Jeśli ich nie znamy, jeśli przyroda ma jeszcze dla nas tajemnice co do ichtiologii, nic łatwiejszego jak przypuścić istnienie ryb lub wielorybów, gatunków albo nawet rodzajów nowych z organizacją prawdziwie głębinową, zamieszkujących warstwy niedostępne ołowiance, sprowadzonych na wyższy poziom oceanu w pewnych długich przerwach, czy to przypadkiem, czy przez fantazję jakąś tych zwierząt. Przeciwnie, jeśli znamy wszystkie gatunki żyjące, wypada koniecznie szukać zwierzęcia tego pomiędzy istotami morskimi już opisanymi, a w takim razie gotów jestem przypuścić istnienie narwala olbrzymiego. Narwal pospolity, czyli jednorożec morski, dochodzi często do 60 stóp długości. Powiększcie 5, 10 nawet razy rozmiary tego zwierzęcia. Dajcie mu siłę odpowiednią i odpowiednią broń zaczepną, a będziecie mieli zwierzę żądane. Będzie ono miało rozmiary oznaczone przez oficerów statku Shannon, narzędzia odpowiednie, zdolne do uszkodzeń, takich jak przedziurawienie okrętu Scotia, i siłę potrzebną do nadwyrężenia steamera. W rzeczy samej narwal uzbrojony jest pewnym rodzajem miecza z kości albo halabardą, według wyrażenia niektórych przyrodników. Jest to ząb główny, jak stal twardy. Znaleziono kilka takich zębów zagłębionych w ciałach wielorybów, z którymi narwal zwykle walczy. Niekiedy taki sam ząb narwala trudno bywało wyrwać ze spodniej części okrętu, którą wskroś takim zębem przeszył jak świdrem. Muzeum Fakultetu Medycznego w Paryżu posiada jeden takich ząb długości 2 metrów i 25 centymetrów, a szerokości 48 centymetrów w nasadzie. Otóż wyobraźcie sobie broń 10-krotnie silniejszą, zwierzę 10-krotnie potężniejsze. Wypuśćcie je z szybkością 20 mil na godzinę, pomnóżcie jego masę przez jego szybkość, a otrzymacie wstrząśnienie zdolne wywołać katastrofę żądaną. Dopóki zatem nie powezmę innego przekonania, obstawać będę przy jednorożcu morskim rozmiarów kolosalnych, uzbrojonym już nie halabardą, ale prawdziwą ostrogą jak fregaty opancerzone, których on i wielkość i siłę poruszającą posiada. Może być, że coś innego jeszcze się okaże, lecz póki to nie nastąpi, nie ma innego sposobu wytłumaczenia sobie tego niepojętego dotąd zjawiska. Przyznaję, że ostatnie słowa były tchórzostwem z mojej strony, lecz chciałem, o ile się dało, osłonić swoją godność profesorską i nie dopuścić, aby Amerykanie śmiali się ze mnie, o co u nich nie trudno. Chciałem sobie zapewnić odwrót na wszelki wypadek, ale w gruncie rzeczy przypuszczałem istnienie potwora. Artykuł mój gorąco wywołał dyskusję, co zjednało mu wielki rozgłos. Znalazła się pewna liczba stronników mego zdania, które zresztą, podając rozwiązanie zagadnienia, zostawiało obszerne i swobodne dla wyobraźni pole. Umysł ludzki lubi te imponujące wielkością pomysły o istotach nadprzyrodzonych, dla których w morzu najwłaściwsze zdaje się być miejsce, jedyne, w którym mogą rodzić się i wzrastać te olbrzymy, w porównaniu z którymi ziemskie słonie, nosorożce i tak dalej są karłami. Wszak ogromna masa wód morskich unosi największe gatunki znanych zwierząt ssących i może ukrywa mięczaki niezrównanej wielkości, skorupiaki przerażające powierzchownością, na przykład homary 100 metrów długości lub kraby, raki morskie, ważące po 200 ton. Dlaczegóż by nie? Niegdyś zwierzęta ziemskie współczesne epokom geologicznym, czworonożne i czwororęczne, gady, ptaki, miewały olbrzymie rozmiary. Nadaną im przez Stwórcę formę kolosalną, czas zmniejszył powoli. Ale czemuż by morze w swych głębiach nieznanych nie miało przechować tych okazów życia innego okresu, skoro samo nie ulega zmianom takim, jakim ulega jądro ziemi, ciągle się prawie zmieniające? Czemuż by morze nie miało przechować w swym łonie ostatnich odmian tych rodzajów tytanicznych, dla których wiek jest rokiem, tysiąc lat wiekiem? Otóż dałem się porwać marzeniom, których podtrzymywać nie powinienem. Precz z urojeniami, przez rozważanie czasów ubiegłych, zmieniającymi się dla mnie w straszną rzeczywistość. Powtarzam raz jeszcze. Ustaliła się była opinia co do natury owego zjawiska. Przyjęto bez sporu naukę o istnieniu ogromnego stworzenia, nie mającego nic wspólnego z bajecznymi wężami morskimi. Lecz gdy jedni widzieli w tym tylko zagadnienie czysto naukowe, inni, pozytywniejsi, mianowicie Amerykanie i Anglicy, byli zdania, że trzeba ocean oczyścić z tego niebezpiecznego potwora i tym sposobem zapewnić swobodną żeglugę. Dzienniki przemysłowe i handlowe z tego głównie punktu kwestie traktowały. Shipping and Mercantile Gazette, Lloyd, Pagbo, Revue Maritime et Coloniale, jako przychylne towarzystwom ubezpieczeń, które groziły podwyższeniem opłat, jednomyślnie oświadczyły się za tym. Wobec takiego zdania opinii publicznej Stany Zjednoczone pierwsze się oświadczyły z chęcią uczynienia jej zadość. W Nowym Jorku gotowano się do ścigania narwala. Abraham Lincoln, fregata szybka i opatrzona ostrogą, sposobiła się do rychłego wypłynięcia na morze, a dowódca jej, Farragut, zbroił się na gwałt, biorąc wszystko, co mu było potrzebne z arsenałów stojących dla niego otworem. Od chwili właśnie, w której decydowano się ścigać potwora, potwór nie pokazał się więcej. Tak to bywa zwykle. Przez 2 miesiące nikt o nim ani słyszał, żaden okręt go nie spotkał. Zdawało się, że jednorożec wiedział o spisku, jaki się knuje przeciw niemu. Bo też tyle o nim gadano, nawet za pomocą kabla telegrafu transatlantyckiego. Żartowni się utrzymywali, że ten mądry szpaczek pochwycił w drodze telegram i skorzystał z niego. Fregatę uzbrojono jak na daleką wyprawę. Zaopatrzono w ogromne do połowu przyrządy, lecz nie wiedziano, w którą skierować ją stronę. Niecierpliwość wzrastała z dniem każdym, gdy wtem, dnia 2 lipca, dowiedziano się, że Tampico, parowiec krążący na linii z San Francisco w Kalifornii do Szanghaju, spostrzegł przed 3 tygodniami znowu potwora na północnych morzach Oceanu Spokojnego. Wiadomość ta sprawiła nadzwyczajne wrażenie. Nie pozwolono Farragutowi na 24 godziny zwłoki. Okręt jego zaopatrzony już był w żywność i węgiel. Z załogi nie brakowało ani jednego człowieka. Pozostało tylko rozniecić ognie pod kotłami, wydobyć z nich parę i odpłynąć, czego też sam dowódca pragnął najgoręcej. Na 3 godziny przed wyjściem Abrahama Lincolna z Brooklynu otrzymałem list treści następującej. Do pana Aronaxa, profesora Muzeum Paryskiego, Fifth Avenue Hotel w Nowym Jorku. Panie, jeśli pan chcesz uczestniczyć w wyprawie, którą przedsiębierze Abraham Lincoln, rząd Stanów Zjednoczonych z przyjemnością będzie widział Francję reprezentowaną przez pana w tym przedsięwzięciu. Kapitan Farragut zatrzymał kajutę do pańskiego rozporządzenia. Z głębokim szacunkiem, sekretarz marynarki J.B. Hobson.